Etnosfera.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek, 8 minut po godzinie 6 zaczynamy Etnosferę. Dziś w programie o jeszcze dla wielu tajemniczym słowie zaścięga. Rozmowa na temat tego, podpowiem, elementu garderoby skieruje nas z kolei na tematy dotyczące strojów właśnie i to strojów z pewnego terenu z lubelskiego. Wszystko się niebawem wyjaśni. Poza tym w programie nie zabraknie tematów dotyczących Święta Trzech Króli, a także kolędowania, bo przecież właśnie to święto to był taki moment, kiedy kończono kolędowanie. O tym wszystkim dziś w programie. Audycję realizuje Jarek Gołofit, Kinga Szymanek. Zapraszam. Etnosfera, my wyruszamy teraz w okolice Krzczonowa, bo właśnie elementu stroju z tego terenu będzie dotyczyć rozmowa z naszym gościem, twórcą ludowym Ignacym Wawrzyckim. Pan Ignacy po raz kolejny już organizował warsztaty z wykonywania zaścięgi krzczonowskiej. Warsztaty odbyły się w Chatce Żaka podczas festiwalu Mikołajki Folkowe. Samo słowo, jak mówi pan Ignacy, budzi zaciekawienie.
To słowo w ogóle nie istniało przez ostatnie lata. W Krzczonowie, jak pytałem się ludzi, czy pamiętają to słowo, czy wiedzą, co to jest, pięć gospodyń, pięć twórczyń było w stanie nam powiedzieć, co to jest zaścięga. A w tym momencie ludzie wiedzą, co to jest i zaczyna się tym Lublin poniekąd interesować.
To wyjaśnijmy, co to jest zaścięga?
Zaścięga to jest element dekoracyjny stroju krzczonowskiego, który w pierwszej fazie pozwalał na związanie koszuli, kiedy mężczyźni na co dzień te koszule mieli z wielkim tutaj rozcięciem z przodu. Podczas żniw w filmie Chłopi można zobaczyć, jak prawda tą pierś odsłaniali po prostu z gorąca. Na niedzielę trzeba było koszulę związać do kościoła. I początkowo w takiej formie zaścięga zaczęła występować. Potem do kroju zostały dodane guziki, no i ona zaczęła spełniać tylko taką rolę dekoracyjną. Ale co ciekawe, też kobiety wpadły na inne zastosowanie tego elementu, bo spuszczały go niżej pod koralami i zaczęły nadawać mu charakter sakralny. Zaczęto się wzorować na szkaplerzach karmelitańskich. Prawdopodobnie no właśnie podpatrzono gdzieś w mieście tego typu krój i po prostu szkaplerz został jakoś wciągnięty w tą społeczność wiejską, bez świadomości, co to jest. No i niestety już po wojnie, jak strój zaczął być noszony tylko przez zespoły tańca, wieś inspirowała się tymi zespołami, on zatracił swoją taką tradycyjną formę, ale też taki indywidualizm. No a wraz z tym właśnie odeszły zaścięgi, które ciężko jest stworzyć dwie takie same, a więc zespoły też odeszły od tego zwyczaju.
Tak jak widzę, jak pan ma tutaj, jak prezentuje, to jest coś takiego, tak jak teraz krawat, tak? Jest, tak, ma taką funkcję spełnia lub muszka, a to właśnie jest w tym miejscu.
Tak. Kilkanaście lat temu jeden z twórców z naszego regionu właśnie tak to nazwał w radiu, że jest to krawat krzczonowski.
Ona jest piękna i powiedzmy jeszcze, z czego jest wykonana, bo były tutaj warsztaty, a więc wykonywaliście od podstawy, tak? Od początku, od przycięcia, tak? Materiału.
Tak. Początkowo był on robiony z takich strzępków, z tego co zostało, czyli na przykład jest jeden eksponat, który jest obszyty szczoteczką ze spódnicy, której gdzieś tam nadmiar został. Takie najbardziej strojne i dekoracyjne były zrobione z aksamitu. Między niego wkładano kilka warstw płótna samodziałowego, co po prostu utwardzało tą zaścięgę. Dzisiaj my skorzystaliśmy z filcu, ale też no, Krzczonów z racji bliskości do miasta bardzo szybko odszedł od samodziałów i szybko się zaklimatyzował w tkaninach miejskich. No i na to nasze te są właśnie różnego typu koraliki, cekiny, które tworzą zazwyczaj motyw właśnie z osią symetrii, rodzaj gwiazdy, jakiegoś kwiatka. No a w późniejszym okresie właśnie nawiązując do szkaplerza pojawiły się różnego typu serduszka, niektóre właśnie jako serce Jezusa, serce Maryi, a niektóre po prostu jako taki element dekoracyjny. Jest jeden eksponat w zbiorach Muzeum Narodowego, który właśnie składa się z, no tutaj ciężko określić, czy jeszcze można to nazwać zaścięgą, jest spuszczony właśnie z dwóch stron na krajkach i z przodu jest motyw serca Jezusowego, z tyłu serca Maryi. A więc to jest już takie no, bezpośrednie nawiązanie do szkaplerza karmelitańskiego. No ale na wsi raczej ciężko sobie wyobrazić, żeby ludzie mieli taką świadomość. Musiało to być gdzieś podpatrzone i no, szkaplerz musi zostać nałożony. Tam jest do tego cała ceremonia, której też u nas na wsi nie było. A więc to dosyć ciekawe, kto i kiedy wpadł na taki pomysł, żeby wykorzystać to i właśnie zająć ten motyw sakralny, bo no w innych regionach bardzo popularne jest dodawanie chociażby krzyżyków do korali albo medalików świętych, a u nas była zaścięga.
Jakie były reakcje, jak tutaj robiliście te zaścięgi? Podobało się?
No ludzie mówią, że były to z pewnością najtrudniejsze warsztaty, no bo to łączy w sobie i trochę techniki krawieckiej, i trochę haftu koralikowego. A więc to jest dosyć dużo technik. No i też myślę, że fajne było to, że był na to czas, że ludzie przychodzili, robiliśmy właściwie całe popołudnie te zaścięgi, bo każdy robi to w swoim tempie. Ludzie przychodzili, odchodzili, przychodzili następni, jedni kończyli, drudzy zaczynali. Myślę, że już podczas Jarmarku Jagiellońskiego, kiedy pierwszy raz prowadziłem warsztaty właśnie z zaścięg, wtedy było największe zaskoczenie, jak to w ogóle odmieniać, co to jest za wyraz. No w tym momencie już to się staje troszeczkę bardziej powszechne i rozpoznawalne.
Bo tutaj chatka rzeka nie jest panu w cudzysłowie obca, bo tutaj też spotykacie się, tak? Co tydzień?
Jako grupa obrzędowa spotykamy się co 2 tygodnie w piątki po lekcjach i siadamy do różnych robót. No, staram się osobom właśnie ze swojego pokolenia pokazać, jak wyglądały te tradycje. No i szukamy też właśnie możliwości odtworzenia wielu elementów strojów. Ostatnio skończyliśmy robić czepiec ślubny, siedzieliśmy nad nim miesiąc i było to no, duże wyzwanie, bo musieliśmy właśnie rozpracować to na podstawie jednego tylko zbioru muzealnego, jak to było zrobione, podpatrzeć tutaj tak samo w zespołach tańca, jak powinno to konstrukcyjnie wyglądać i połączyć to z naszymi tradycjami regionalnymi. W nowym roku mamy zamiar się otworzyć bardziej na społeczność Lublina i chcemy wyjść z warsztatami zrobienia chumełek, czyli czepca mężatki, bo chumełki w ogóle są elementem, który był w większości haftowany. No ale z powodów kosztów haftu zespoły tańca zastąpiły chumełki filcowymi odpowiednikami. Zamiast sitka, które się znajdowało, zaczęto stosować elementy z plastiku, a więc ciężko nazwać dzisiejsze odpowiedniki chumełek tym, czym one były i jak powinny wyglądać. No też to jest bardzo długi proces z zrobieniem tej chumełki. Myślę, że pewnie to będą jakieś 3 albo 4 spotkania, bo ten haft trzeba najpierw wytłumaczyć, objaśnić. No ale cóż, jeśli ludzie w XIX wieku byli w stanie to robić, to i my powinniśmy dzisiaj dorównać tym tradycjom, podołać im, a więc będziemy uczyć je robić i odtwarzać.
Pan Ignacy Wawrzycki dodaje, że pierwsze z takich spotkań otwarte, a więc dla wszystkich, także Państwa, powinno odbyć się już w styczniu. Proszę śledzić strony Chatki Rzaka, będziemy o tym informować także w Etnosferze. Do lędowania jeszcze wrócimy dziś w programie, a teraz, skoro mówiliśmy o warsztatach z wykonywania zaścięgi krzczonowskiej, to kieruje nas w stronę warsztatów, które odbyły się w Muzeum Narodowym w Lublinie i były to warsztaty dotyczące strojów w stroju krzczonowskiego. Prowadziła je profesor Mariola Tymochowicz, a zgromadzeni przybyli na te warsztaty uczestnicy mogli najpierw posłuchać informacji właśnie o stroju krzczonowskim.
Dużą wagę przywiązywano do figury kobiety, że na pewno XIX wiek patrzono na to, czy kobieta ma biodra, bo no nie muszę tłumaczyć. Tutaj liczyły się oczywiście oprócz kwestii ekonomicznych zamożności panienki, również to, czy ona będzie mogła dać dużo dzieci. I w wielu strojach na terenie Polski dawniej to było bardzo ważne, żeby właśnie te krągłości, jak to mówimy, podkreślać. Może to temu służyło, żeby właśnie dodać tutaj jeszcze takiej objętości tej figurze kobiety. Ale ostatni etap, kiedy te stroje funkcjonują, tu mamy przykład, to jest ślubny oczywiście strój, natomiast tu już mamy strój, który jest z ostatniego etapu. O tym stroju świeży praktycznie nie pisze w swojej publikacji. I ja pokażę Państwu, bo my mamy też sporo tych fartuchów, ja zaraz Państwu pokażę tych fartuchów, mam też sporo. One są właśnie takie już długie, czyli później nastąpił powrót do tego klasycznego fartucha. I zobaczcie Państwo właśnie ostatni etap, to są, zresztą ja za chwilę Państwu też na tych eksponatach pokażę, jak one się zmieniały, czyli z takiego naprawdę krzykliwego, takiego błyszczącego stroju, w ostatnim etapie ten strój się zaczyna wyciszać. Kaftany i też gorsety są już bardziej w takim, albo jak tutaj widzimy, w jednym kolorze, albo w dwóch kolorach, no i zaczyna być używana intensywnie koronka. Ona jest tu i w kaftanie, i też na spódnicy, i fartuchu. I kończąc, proszę Państwa, strój męski, no tak jak powiedziałam, mężczyźni troszkę mniej wagi do tego przywiązywali, więc ten strój męski poza kaftanem i pasem, też takim bardzo charakterystycznym, on się za bardzo tutaj nie zmienił. Koszula, hafty, no bo to był też proces, no wiadomo, mężczyźni tego też nie wykonywali. To kobiety haftowały, więc one tutaj jakby przelewały swoje uczucia i umiejętności na koszulę. Takim bardzo ważnym elementem w stroju ludowym i który się zachował do ostatnich lat jakby funkcjonowania tego stroju, to jest sukmana, tak zwana fijarówka sukmana, która występuje nie tylko w stroju krzczonoskim, ale również mamy w całym powiecie lubelskim, nawet bywała właśnie jeszcze w janosko-kraśnickim i lubartowskim stroju. Oczywiście tutaj jest to element, który był wykonywany przez specjalistów, przez krawców, bardzo często pochodzenia żydowskiego, którzy albo dostawali surowiec. Tutaj też w wielu gospodarstwach owce były hodowane. Gospodarze z tą wełnę przerabiali, później albo sami tkali, albo za wełnę po prostu kupowali gotową tkaninę, to sukno. Zaraz niektórzy z Państwa zobaczycie, jak w ogóle to jest pioruńsko, ciężkie. I było to noszone oczywiście przez cały rok. Bo gospodarz, czyli młody mężczyzna, który w dniu ślubu musiał mieć, jeżeli nie posiadał, to przynajmniej pożyczał sukmanę, on później generalnie z nią do śmierci. I tak jak mówię, lato, zima, trzeba było po prostu fason zachować i w tej pięknej sukmanie występować. Ono się trochę kolorystycznie, bo tam mam dla Państwa trochę w innych kolorach, są te sznurki, ale cały układ, ta forma ozdoby, jaka tu się przyjęła, ona była później powtarzana i ona tak została nazwana przez okoliczną ludność, fijarówka, i my tak ten typ, jakby z taką nazwą zostawiamy. Te inne, jak tutaj nawet możecie zobaczyć, bo u nas na Lubelszczyźnie we wszystkich typach strojów te sukmany są, one się trochę różnią leciutko krojem, ale głównie różnią się ozdobą z mniejszą czy większą stójką. Te sukmany tutaj występują.
A opowieść o stroju krzczonowskim była wprowadzeniem do dalszych warsztatów.
Przede wszystkim, ja zaczynając od gorsetów, zobaczcie Państwo, mamy różną jakość tkanin. Najwięcej to jest oczywiście atłasu, ale mamy też wełenki, które są tutaj, czy też tutaj. Krój generalnie jest ten sam, jest bardzo duże wycięcie. Tutaj proszę zobaczyć i z tyłu, i z przodu. Tutaj jakieś pojedyncze są tylko na guziki. Większość z nich jest na sznurowana, czyli na kolorową, najczęściej czerwoną, tak jak tam widzimy wstążeczkę szyte. Kolejna rzecz, zobaczcie Państwo, niektóre z nich, co też nie jest takie powszechne, wykończone są szczoteczką. Charakterystyczna dla spódnic. Dół spódnicy, żeby się nie szczębił, ale myślę, że tutaj to podobną funkcję spełniało. Czyli no tutaj pod pachami ramiona, więc tutaj się mogło to wycierać, a w związku z tym, że generalnie przyjęta jest zasada, bo zobaczcie Państwo, one są wszystkie pooprzywane, więc tutaj dookoła również, nie tylko, każdy brzeg jakby wtedy zyskuje taką formę, no też ozdoby. To jest generalnie tylko w większości przypadków czerwona, tam w tym białym jest to biała szczoteczka. I teraz też chyba Panie mówiłyście, że ze szczoteczką jest problem.
Nie ma. Jest czarna tylko.
Czerwona też.
A to wymiana informacji musi na.
Mamy czerwoną.
Trzeba się chyba może zgadać
i kupić wspólnie może, nie?
Najlepiej jest dobierać oczywiście, jeżeli mamy w ogóle zakupione od jednej osoby. To wtedy jestem w stanie powiedzieć, że to jest jakby kompozycja, która została ułożona przez jedną kobietę. Jeżeli nie, to przynajmniej ubieramy, kompletujemy wsiami. Że jeżeli jest z danej wsi, to ja sobie dobieram. Dobrze, czy mogę zabierać już?
To jest takie bardziej skromniejsze. Powiem szczerze, że pierwszy raz je widzę. To do czego były zakładane?
To jest ten świąteczny, tylko to już jest, bo one widzicie Państwo, one są tak samo jak kaftany. Czyli to są z tego samego okresu. Czyli tutaj też widać, jak się inspirowano, jak szukano i każda chciała jednak też, żeby jej gorset się czymś wyróżniał, żeby one nie były do siebie tak bardzo podobne. No i to trochę się zgadza. Zobaczcie Państwo, kolorystyką też, ale ta na przykład wprowadziła sobie jeszcze do tego tasiemkę różową. I już choć trochę, bo zasada jest, zobaczcie Państwo, ta sama. Mhm. Aksamit tak ząbkami zakończony jest po prostu obszyty ten główny bok. Ale można i kolorystyką, i właśnie jakimiś tam dodatkami ta sobie zastosowała zielone guziczki.
Ale te były te w różnych kolorach, prawda? To jak dobierać do tego spódnicy? Też w kontrastowych?
Kontrastowych. Mhm. Tylko też mówię, wszystko z głową. Panie niektóre, które sobie zamawiają, jak to się mówi, płacą, więc mogą mieć też wymagania. Tylko zasada jest pierwsza. Jeżeli ubieracie panienki, no to tak, to mogą być żywe kolory, bo na wsi była taka zasada, ale też pamiętajmy, że to były zupełnie inne kolory. Oni nie mieli takiej różnorodności barw, z jaką my mamy teraz współcześnie do czynienia. Więc to też inaczej trochę wyglądało. Już takie mężatki. One też już nie nosiły takich intensywnych kolorów, a taką panią, która już ma 60 lat, 70, to jej wręcz nie wypadało w takim krzykliwym kolorze. To teraz się zmienia. W ostatnich tak dwóch dekadach panie szykując sobie ubrania do trumny, że tak powiem, one zaczynają już, odchodzą od czerni, szarości, fioletu, bo tam były i brązy, i fiolety. One teraz się trochę odważają na żywsze kolory, ale właśnie tak było, że one nosiły takie stonowane, właśnie ciemniejsze fiolety, takie dostojne kolory, które jakby do wieku im pasowały. Kolejna bardzo ważna rzecz, w stroju krzczonoskim, i to był jeden z niewielu regionów, który miał trochę więcej tych elementów stroju, bo tam mogły mieć dziewczyny po dwa gorsety, czy tam po dwie, trzy pary spódnic. One też się dostosowywały do sytuacji, czyli w Wielkim Poście nikt nie ubrał się tak krzykliwie, bo dziewczynę by po prostu wyśmiano, wytknięto by jej to. Tutaj bardziej w innych regionach to chustkami to podkreślano, że w Wielkim Poście absolutnie żadnej czerwonej by na siebie nie założono. Wtedy szukano takie stonowane fiolety, właśnie jakieś zielone, bywało też czarne, tak samo jak choć tutaj jeżeli chodzi o pogrzeb, o żałobę, to tu nie zawsze na wsi się do tego trzymano, bo po prostu nie zawsze posiadano odpowiednią ilość tych ubrań, żeby można było tak się ubrać, żeby ten swój stan podkreślić. Choć myślę, że też ta sytuacja dopiero po II wojnie, okazywanie poprzez swój strój jakby tej sytuacji żałoby w rodzinie podkreślać.
To były warsztaty dotyczące stroju krzczonowskiego, które odbyły się w Muzeum Narodowym w Lublinie i w październiku, a z kolei przed nami już w styczniu warsztaty dotyczące stroju janowsko-kraśnickiego. Te warsztaty odbędą się w sobotę 21 stycznia. Więcej informacji na stronie Muzeum Narodowego w Lublinie. Mamy teraz o Święcie Trzech Króli, które odbyło się wczoraj. Jakie towarzyszyły temu zwyczaje? O tym mówi pani profesor Mariola Tymochowicz.
Współczesne obchody, one oczywiście nawiązują do tych zwyczajów kolędowania i do tych tradycji jasełkowych, ale to jest zupełnie nowa tradycja, bo ona wiąże się z początkiem XXI wieku, bo w Polsce zaistniała w 2009 roku. Pomysłodawcami tego wydarzenia byli rodzice i uczniowie jednej ze szkół w Warszawie, tutaj szkoły żagle i stowarzyszenia Sternik, którzy w latach wcześniejszych organizowali na terenie szkoły jasełka i właśnie na ten dzień takie wydarzenia związane z kolędowaniem. trendowaniem, ale stwierdzono, że warto by było jakby z tą inicjatywą wyjść na zewnątrz, żeby pokazać też, żeby była większa ilość osób, jakby odbiorców tego szczególnego wydarzenia, bo pamiętajmy, że tak jak i współcześnie, to jest gro osób, które przygotowuje się, które specjalne stroje wykonuje na ten dzień, więc w 2009 roku postanowiono rozszerzyć jakby tą formę prezentowania tych jasełek szkolnych i zaczęto to na ulicy prezentować. Spodobało się to wydarzenie i w kolejnych latach zaczęły się już przyłączać, przejmować jakby tą inicjatywę i ten pomysł kolejne miasta. Miasta, miasteczka, nawet małe miejscowości już się w to włączyły, organizują już ten orszak, ma swój taki przyjęty schemat. Bardzo często też nie tylko prywatne organizacje czy stowarzyszenia, fundacje są, które już działają, które uaktywniają się i na, myślę, że nawet kilka tygodni przed przygotowują i organizują to całe wydarzenie, ale oczywiście też i władze lokalne, władze kościelne, no bo to jest już spore wydarzenie, które wymaga udziału wielu osób, choćby właśnie związanych z takimi kwestiami logistycznymi. Trzeba ulicę pozamykać, trzeba choćby wynająć czy znaleźć te zwierzęta, które biorą udział w tym wydarzeniu. No i też chyba ważne jest to, że angażują się również młodzi, szkoły tutaj. Jest to już teraz spora grupa takich osób, ale też i ludzi, którzy przychodzą przyglądać się temu wydarzeniu i często podkreśla się, że ma on już taki zasięg właśnie taki rodzinny, że wielu rodziców bardzo chętnie uczestniczy w tym wydarzeniu, żeby dzieciom też i pokazywać i opowiadać o tych tradycjach. Co prawda nowa tradycja, ale silnie powiązana z przeszłością. No i myślę, że warte też podkreślenia jest to, że to wydarzenie ma już taki szeroki zasięg, że to już wyszło poza granice naszego kraju, że spodobała się ta inicjatywa i ta forma takiej prezentowania i takiego świętowania, bo tu chyba to jest ciągle też ważne, świętowania tego wydarzenia, ważnego wydarzenia kościelnego, że już też i w Hiszpanii, i we Włoszech, i we Francji, w niektórych tamtejszych miastach również takie orszaki, może nie na tak wielką skalę jak w Polsce, się to odbywa, ale są też organizowane. Myślę, że to jest fajna inicjatywa.
To świętowanie dziś, a my przeniesiemy się jeszcze w te odległe czasy. Jak świętowano dawniej na wsi właśnie to święto Trzech Króli, jakie zwyczaje się z tym wiązały?
Generalnie zamyka już obchody bożonarodzeniowe, bo generalnie liczyło się, że od Wigilii do Trzech Króli mieliśmy tak zwane godne święta. Święta te domykały właśnie te obchody Trzech Króli. Było to oczywiście w przeszłości, tak jak i w ostatnich latach, dzień wolny od pracy, dzień świąteczny, który starano się oczywiście obchodzić w ten sposób, że nie wykonywano żadnych ciężkich prac, że oczywiście wszyscy udawali się do kościoła, żeby stamtąd otrzymać tam w kościele poświęcone kadzidło i kredę. No i oczywiście z tymi ważnymi artefaktami powracano do domu. Kredą, tak jak i dzisiaj współcześnie naznaczano domy, wypisywano inicjały imion Trzech Króli i wpisywano rok, dany rok. dawniej bardziej to traktowano jako taki napis też zabezpieczający, ochronny, przez to, że został on wykonany tą poświęconą kredą w kościele. Czyli to był ten jakby dodatkowy element, bo takich działań magicznych i takich przedmiotów chroniących w domu było znacznie więcej, no ale też musimy pamiętać, że w przeszłości ludzie z różnymi zagrożeniami mieli do czynienia, ale mieli też znacznie mniejszy wpływ na to bezpieczeństwo swojego domu. Dlatego też podejmowali się tak różnych praktyk i działań o takim znaczeniu magiczno właśnie religijnym, które miały na celu ochronić ich domostwo, no i oczywiście ich własne życie. Natomiast kadzidło, które było przygotowywane z owoców jałowca, z ziół, jak również z żywicy, było przechowywane w domu i najczęściej wykorzystywane w takich wyjątkowych sytuacjach, kiedy na przykład ktoś z domowników zachorował i wtedy uważano, że trzeba by go okadzić i w ten sposób znowu z takim działaniem magiczno-religijnym poprzez to okadzenie odgonić chorobę, złe duchy, ale też bardzo często przy chorobach zwierząt. Też często gospodynie już po ocieleniu, jak krowa się ocieliła, dla wzmocnienia, dla zabezpieczenia tego zwierzęcia, też takie działania właśnie okadzające tym kadzidłem wykonywała. No i oczywiście czasami też to kadzidło było wykorzystywane do też oczyszczenia, okadzenia domu. Jeżeli było takie podejrzenie, że jakieś zagrożenie, czy jakieś złe duchy, jakieś złe moce się w tym domu pojawiły, to też w takich sytuacjach sięgano właśnie też po ten rekwizyt. No i oczywiście to świętowanie na wsi, ono też bardzo często odnosiło się do obdarowywania. Czyli tutaj odnoszono się do tej sytuacji trzech króli, bo trzej królowie przybyli do Chrystusa, żeby mu przekazać dary. Tak więc też starano się w tym dniu jakieś drobiazgi, jakieś słodycze, czy kobiety piekły ciastka, obdarować najczęściej dzieci, ale też dorośli czasami takie podarki otrzymywały. W miastach natomiast czy we dworach bardzo popularne były też takie spotkania towarzyskie i wybierano króla migdałowego. Ta zabawa polegała na tym, że wcześniej gospodyni czy kucharka przygotowywała ciasteczka albo takie rogaliki i w jednym z nich ukrywała migdał. I osoba, która natrafiła na ten migdał, to właśnie stawała się tym królem migdałowym. No i oczywiście była wyjątkowo traktowana tego wieczora. Bywały też takie sytuacje, że dwa takie ciasteczka były przygotowywane osobno, częstowano takimi ciasteczkami dziewczęta i osobno chłopców i wtedy taka para, król i królowa mogła zostać wybrana. No i oni wspólnie później ten wieczór tak wyjątkowo traktowali. No i oczywiście to był też czas zabawy, bo to już był czas, który też rozpoczynał karnawał. Więc wtedy też i kolędnicy przybywali, było to bardzo popularne. Czekano na tych kolędników i też w wielu miejscowościach tak naprawdę to był czas, kiedy oni już kończyli swoje obchody. Później ponownie pod koniec karnawału oni się pojawiali albo też jeszcze w święta wielkanocne. Bo musimy pamiętać, że mamy kolędowanie zimowe i kolędowanie wiosenne.
A to kolędowanie właśnie w Trzech Króli różniło się od tego kolędowania w inne dni?
Tu w Dniu Trzech Króli to oczywiście bardzo często kolędy o Trzech Królach były śpiewane, żeby też jakby podkreślić, że w takim dniu, że to mamy do czynienia z takim szczególnym dniem i były one tutaj jakby dedykowane Trzem Królom, te pieśni.
Kolędowanie, właśnie to święto Trzech Króli sprawiało, że już kończono to kolędowanie, a my wczoraj w Muzeum Wsi Lubelskiej mogliśmy uczestniczyć w takim kolędowaniu z gwiazdą. Potem można było też posłuchać o kolędowaniu, odwiedzając wystawę Wszystko się zmieniło, jak nigdy nie było. O kolędowaniu opowiadała dr Agata Kusto.
Takie kolędowanie po chałupach, czyli po obejściach wiejskich, mogło być też stowarzyszeniem różnych maszkar, kozy, także żywych zwierząt. I tu o tych żywych zwierzętach zawsze wspominam, dlatego że padło kiedyś takie pytanie, a co, jak sobie radzono z takim wielkim zwierzęciem, które weszło do chałupy? Otóż jeżeli takie zwierzę nabrudziło w chałupie, to tylko to zwiastowało powodzenie na następny rok i wszyscy się z tego powodu cieszyli. Ale oczywiście kolędowanie z żywymi zwierzętami dosyć szybko zostało wyparte przez inne formy kolędowania. Natomiast uznaje się, że kolędowanie z szopką należy do jednego ze starszych, z bardziej archaicznych. Wszyscy zapewne kojarzymy w ogóle pojawienie się szopki, przedstawienia szopkowego, które zawdzięczamy świętemu Franciszkowi z Asyżu. To jest rok 1223, kiedy Franciszek z Asyżu postanowił zwołać ludność w okolicach Rzymu i taką szopkę z żywymi zwierzętami wystawiono. Ten pomysł na przekazywanie wieści o narodzeniu Jezusa Chrystusa tak bardzo się spodobał, że szopka szybko wniknęła do przestrzeni świątyń. W XVI wieku była już bardzo rozpowszechniona. Odbywały się takie przedstawienia szopkowe z udziałem aktorów w różnych przestrzeniach takich przyklasztornych, przykościelnych. Ale oczywiście szopka zaczęła się bardzo szybko rozwijać i w XVIII wieku w Europie zaczął się bardzo pięknie rozwijać taki marionetkowy teatr, który wprowadził właśnie lalki do szopki. To spowodowało zupełnie inne patrzenie na tego typu przedstawienia, czyli właśnie te figurki, które mamy tutaj przy tych trzech szopkach, byłyby pokłosiem tej zmiany. No ale niestety, w związku z tym, że treści, które były przekazywane podczas tych przedstawień, były coraz bardziej swobodne i frywolne, Kościół zakazał w pewnym momencie w Polsce takich przedstawień. To był 1700 któryś rok. Biskupi stwierdzili, że po prostu te treści są niegodne. Ale cóż, można było zakazać wystawiania ich w kościołach. One sobie wyszły po prostu poza przestrzeń kościoła i zaczęły funkcjonować własnym życiem. Tak więc te przedstawienia, podczas których wykorzystywano właśnie takie szopki, jak Państwo widzicie, to są przedstawienia, które oczywiście wiążą się z historią narodzenia Bożego Syna, ale tych wątków religijnych mają naprawdę bardzo niewiele. Na Lubelszczyźnie kolędowanie z szopką miało dwa takie podstawowe typy. Jeden to był chłopcy klecili na poczekaniu z dykty jakąś tam budowlę, która pokazywała, była mniej więcej odwzorowaniem wyobrażenia szopki, czyli dach kryty słomą i w środku oczywiście figurki, które związane były, no po prostu święta rodzina, gwiazda betlejemska, czyli te atrybuty, które mówiły, że to jest szopka. Z tym chłopcy biegali po wsi i kolędowali, śpiewając kantyczkowe kolędy. Tu jedna z takich kolęd jest przedrukowana, pokazuję Państwu ją, dlatego że był to repertuar śpiewnikowy, który chłopcy w zasadzie nie dostosowywali go do żadnych treści. To przedstawienie z szopką w zasadzie nie miało formy przedstawienia, tylko było formą kolędowania. Chodziło o to, żeby powitać gospodarzy, żeby znowu życzyć błogosławieństwa i dostatku na kolejny rok. I też wszyscy bardzo chętnie gościli takie grupy kolędnicze, należało je ugościć, należało im za to podziękować. Wszyscy bardzo uważali, żeby żaden dom, żadne domostwo nie było opuszczone, dlatego że to nie była dobra wróżba. Natomiast to, co Państwo widzicie, to już jest przejaw właściwie wpływu wielkiej sceny, dlatego że powiem na przykładzie dwóch budowniczych szopek, czyli tak jak Państwo wchodzicie od lewej strony, mamy szopkę z Kraśnika i o tym budowniczym za wiele nie potrafię powiedzieć, bo po prostu nie mamy tych informacji. Natomiast te dwie szopki, które są po mojej lewej i prawej stronie, należą do Franciszka Iwaniaka i jego ucznia Edwarda Kubica, który był jego młodszym kuzynem. I to jest bardzo ciekawa historia, dlatego że Franciszek Iwaniak urodził się jeszcze w XIX wieku. Jako dziesięciolatek, czyli mały chłopiec, już chodził z szopką. Był uznanym cyrkowcem, kuglarzem, łamał podkowy, a więc miał bardzo dużo siły. Znał wiele sztuczek cyrkowych, miał cyrk objazdowy. Natomiast uważany był za zawodowego szopkarza. No kim był zawodowy szopkarz? Czyli to była osoba, która traktowała to jako zawód. Był artystą, potrafił robić te przedstawienia doskonale, z pełną aurą charakterystyczną dla wielkiej sceny. Dlatego też, że już poznał świat sceny, miał kontakt też z Lublinem i z Teatrem Lubelskim. Otóż Franciszek Iwaniak opowiadał w swoim wywiadzie o tym, że nie chodził po wsi, dlatego że ludzi nie było stać na to przedstawienie. Chodził natomiast po majątkach, jak to mówił, i to były właśnie tereny, które leżą dzisiaj po stronie wschodnio-północnej Lublina, a więc Piaski, Trawniki, Podzamcze. Tamte tereny, tamte majątki były na tyle chętne, że w zasadzie ta forma kolędowania przynosiła mu duży zysk. Opowiadał o tym, że był zapraszany właśnie na takie kolędowanie, na to przedstawienie z szopką. Szopka miała określoną konstrukcję tak, aby można było aranżować całe sceny właśnie z poszczególnymi figurkami. Tu Państwo widzicie nieuszkodzony eksponat, ale to jest postać Heroda, który stracił głowę. Ponieważ w trakcie przedstawienia miał stracić głowę, czyli po prostu miał być ukarany za swą złą postawę i za chęć wycięcia dziatek, to figurka musiała spełniać właśnie takie walory i umożliwiać po prostu ukazanie właśnie tej straty głowy. Franciszek Iwaniak chodził właśnie po majątkach i opowiadał też o jednej właścicielce majątku w Podzamczu, która najmowała go też do tego, aby przebierał się za świętego Mikołaja i wręczał podarki. Na Lubelszczyźnie różnie mówiono. Podarki mógł przynosić święty Mikołaj i to był też ten czas 6 grudnia. Ale też mógł być to gwiazdor, mógł być to Jezusek, aniołki, albo po prostu prezent znajdywano pod choinką. Na Lubelszczyźnie najczęściej jednak mówiono o aniołkach.
O kolędowaniu mówiła dr Agata Kusto. Moglibyśmy o tym kolędowaniu jeszcze długo mówić, a może niech to będzie dla Państwa zachętą, żeby może wziąć udział w 13. przeglądzie zespołów i grup kolędniczych, który odbędzie się w Lublinie w dniach 20-22 stycznia, to w Domu Kultury LSM. Dziś dziękujemy Państwu za uwagę. Audycję zrealizował Jarek Kołowit, Kinga Szymanek. Do usłyszenia.